Serwery Pizza Box Dell, HP i Lenovo z Nehalem. 10 maja 2010.00. Testowi poddano dwuprocesorowe serwery stelażowe trzech wiodących dostawców, które ze względu na swoją konstrukcję są często w slangu informatyków określane jako serwery typu Pizza Box. Są one najczęściej używane do budowania podstawowej infrastruktury centrum danych. Testowane urządzenia kosztują mniej więcej tyle samo i oferują podobne współczynniki cena/wydajność. Choć poszczególne modele udostępniają różne funkcje, to różnice między nimi nie są duże, o czym się można przekonać, oglądając tabelę z liczbą punktów, jaką każdy uzyskał w kolejnych kategoriach. Serwery powszechnego użytku. Standardowe serwery typu Pizza Box można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą wydajniejsze systemy obliczeniowe z wyższej półki, oferujące szerszą gamę funkcji, w tym zaawansowane technologie pozwalające wirtualizować zasoby i co za tym idzie obsługujące bardziej wymagające aplikacje. Testom natomiast poddano tańsze serwery, należące do drugiej grupy, które umownie można nazwać jako serwery powszechnego użytku, czyli kupowane przez małe i średnie firmy sektora MSP, jak już wspomniano. Serwery Pizza Box z najwyższej półki obsługują funkcje pozwalające konfigurować w ramach jednego fizycznego systemu wiele wirtualnych maszyn, dlatego w serwerach takich można instalować dużo więcej pamięci RAM i mają one z reguły co najmniej 4 gniazda na procesory. Producenci takich serwerów przywiązują też mniejszą wagę do układów i wiedząc, iż nie będą one obsługiwać większej liczby wewnętrznych dysków twardych. Testowane serwery miały 2 gniazda na procesory, dlatego są one znacznie tańsze niż urządzenia potrafiące obsługiwać 4 układy CPU. Serwery te nie obsługują wirtualizacji, ale mają za to rozbudowaną część IU, ponieważ użytkownicy z reguły instalują w nich większą liczbę dysków. W serwerach Dell i HP można zainstalować 8 dysków, a w serwerze produkowanym przez Lenovo nawet 12 zamiast 4 dysków można skonfigurować pamięć taśmową. Są to wszystko szybkie 2,5-calowe dyski z talerzami obracającymi się z szybkością 10 lub 15 tysiące obrotów na minutę. W przypadku serwera Lenovo są to dyski o pojemności 300 GB, dlatego jest to produkt, w którym można zainstalować wewnętrzną pamięć dyskową o pojemności 3,6 TB. Serwer taki nie musi wtedy korzystać z usług zewnętrznych systemów pamięci masowych, co oznacza, że nie obciąża ruchem sieci LAN. Prezentacja serwerów. Testom poddano 3 serwery. Dell PowerEdge R710, Hewlett-Packard DL380G. 6 Lenovo ThinkServer RD220. Urządzenia firm Dell i HP są dobrze znane, natomiast model Lenovo to nowość. Jest to serwer będący niemalże kopią modelu IBM System X 3650 M2. Wszystkie serwery mają wysokość 2,5. Są przystosowane do instalowania w szafie i mają konstrukcję, dzięki której użytkownik może łatwo uzyskać dostęp do wszystkich elementów, które są bardzo dobrze opisane i oznakowane, i w razie potrzeby wymienić każde z nich na inne. Ważne jest też to, co jest charakterystyczną cechą systemów typu Pizza Box, że wszystkie serwery mają taką konstrukcję, iż każdy element można szybko wymienić, nie używając żadnych narzędzi. We wszystkich urządzeniach dostęp do gniazd PCI nie przysparza żadnych kłopotów. Jedynie w serwerze HP trzeba najpierw zdjąć obejmę powstrzymującą karty. Serwery różnią się sposobem powiadamiania o uszkodzonym elemencie. Dell PowerEdge R710 ma, jako jedyny spośród testowanych komputerów, zewnętrzny, dobrze czytelny panel LCD. Obok niewielkiego panelu z przodu serwera znajdują się przyciski, które służą do przeglądania stanu poszczególnych elementów komputera. Lenovo wykorzystuje do tego celu znajdujące się na obudowie serwera niewielkie żarówki. Jeśli jedna z nich jest podświetlona, oznacza to, że jeden z elementów systemu uległ uszkodzeniu. Użytkownik musi wtedy wysunąć niewielki panel z dwucyfrowym wyświetlaczem oraz wiele małych diod LED, a następnie odczytać kod błędu i skojarzyć go z palącą się diodą. W ten sposób można się zorientować, który element uległ uszkodzeniu i określić dokładnie awarię. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, na przykład w razie awarii serwera znajdującego się w górnej części szafy. Wtedy potrzebna jest pod ręką drabina, żeby do niego dosięgnąć. Wysunąć panel i odczytać kod błędu. Serwer HP ma również wyprowadzone na zewnątrz diody. Sprawdzając, która z nich jest podświetlona, użytkownik może od razu stwierdzić, co uległo uszkodzeniu. Jeden z procesorów, pamięć RAM, dysk twardy, zasilacz czy może wentylator. Wydaje się, że rozwiązanie zastosowane przez HP jest bardziej funkcjonalne niż panel LCD znajdujący się w serwerze Della. Warto też powiedzieć o tak istotnej kwestii, jak czas rozruchu serwera. Urządzenia Dell i HP są gotowe do pracy dosłownie po kilku sekundach od momentu naciśnięcia przycisku Start. Serwer Lenovo potrzebuje na to dużo więcej czasu. Producent wie o tym i informuje, że pracuje nad tym problemem, obiecując wkrótce jego rozwiązanie. Pewnym zaskoczeniem jest fakt, że serwer Della nie ma zapasowego zasilacza, dotyczy standardowej konfiguracji. W dwóch pozostałych serwerach dwa zasilacze są standardem. Użytkownik serwera Dell może również zainstalować zapasowy serwer, jest to jednak opcjonalne rozwiązanie, za które trzeba dodatkowo zapłacić. Ocena końcowa. Należy pamiętać, że każdej z kategorii i ocen wydajność, możliwość rozbudowy, energooszczędność, łatwość obsługi i cena, towarzyszy waga wyrażona w procentach, ich suma to 100%. Wielkość wag została ustalona przez zespół testujący serwery w sposób subiektywny, ale oparty na założeniu, że dla przeciętnego użytkownika wydajność będzie zawsze ważniejsza od możliwości rozbudowy, a energooszczędność od łatwości obsługi. Każdy użytkownik może jednak modyfikować wagi na swój użytek, zależnie od tego, co w jego centrum danych jest ważniejsze i jakie są uwarunkowania konkretnego środowiska IT. Podsumowując, pierwsze miejsce przypadło serwerowi firmy Dell, który wyprzedził nieznacznie urządzenie HP. O takiej kolejności zadecydował jeden czynnik – energooszczędność. W tej kategorii oceny Dell PowerEdge R710 zdobył 4,5 punkta, a HP Proliant DL380G 6,1 punkt mniej. We wszystkich innych kategoriach ocen oba serwery uzyskały identyczne noty. Trzecie miejsce zajął Lenovo ThinkServer RD220. Można tylko spekulować, że gdyby serwer miał procesory Xeon X5570, a nie Xeon E5540, to zgromadziłby zbliżoną liczbę punktów jak pozostałe serwery. Ale nie było to możliwe, ponieważ Lenovo nie ma w swojej ofercie serwerów RD220 opartych na procesorze X5570. ThinkServer RD220 jest przez to tańszy i dlatego zdobył w kategorii cena więcej punktów, rekompensując w ten sposób straty poniesione w kategorii wydajność. Uważny czytelnik dostrzeże, że testowany serwer Lenovo miał też wolniejsze dyski twarde niż dwa pozostałe. Nie miało to jednak wpływu na liczbę punktów zdobytych przez ten serwer w kategorii oceny wydajność, gdyż wszystkie trzy testy porównawcze tak zaprojektowano, że szybkość pracy dysków twardych nie ma wpływu na uzyskane wyniki. Ze względu na niższą cenę, serwer Lenovo RD220 to szczególnie atrakcyjna propozycja dla mniejszych firm, których możliwości finansowe są ograniczone. Ramka uzupełniająca. Trzy testy wydajności. Tabela pokazuje wyniki uzyskane przez serwery po uruchomieniu trzech testów porównawczych. Pierwszy wymiar określa, jak serwer sprawuje się przy obsłudze technologii i wirtualizujących zasoby. Test taki wymaga dużej wiedzy i znajomości tematu, a konfigurowanie serwerów i instalowanie na nich wielu wirtualnych maszyn jest bardzo skomplikowane i czasochłonne. Dlatego testu tego nie uruchamiano w naszym laboratorium, a wyniki pobrano z dokumentu opublikowanego przez firmę VMware. Trzeba zaznaczyć, że serwery testowane przez VMware miały nieco inną konfigurację, miały na przykład pamięć RAM o pojemności 96 GB. Ponieważ VMware nie testował serwera Lenovo, wyniki odnoszą się do modelu IBM System X3560M2, który, jak wcześniej wspomniano, jest właściwie klonem serwera Lenovo. Przeglądając dane opublikowane przez VMware, widać, że wszystkie serwery uzyskały niemal identyczne wyniki. Różnice są niewielkie, mniejsze niż 2%. Świadczy to szczególnie dobrze o serwerze Lenovo, który ma wolniejsze procesory niż te zainstalowane w dwóch pozostałych urządzeniach. W ramach drugiego testu porównawczego Specjal 2005 budowana jest baza danych i umieszczana w pamięci RAM, a następnie rekordy są przeglądane i analizowane. Test mierzy w ten sposób wydajność operacji biznesowych Java i szybkość pracy pamięci RAM. Najszybciej pracowały tu serwery firm Dell i HP. Komputer Lenovo uzyskał słabszy wynik, zapewne dlatego, że ma wolniejsze procesory. Za pomocą trzeciego testu porównawczego o nazwie Stream mierzono przepustowość pamięci po uruchomieniu aplikacji, które powodują, że serwer intensywnie przetwarza równolegle dane. Jest to ważny test, biorąc pod uwagę fakt, że serwery mają wiele rdzeni obliczeniowych i z tej racji pracują właściwie non-stop w trybie przetwarzania równoległego. Tu na pierwszym miejscu znalazł się serwer HP, wyprzedzając nieznacznie urządzenie Dell i dość znacznie o prawie 20% komputer Lenovo. Czas na ocenę energooszczędności serwerów. Będąc w stanie bezczynności, ale nie hibernacji, serwer Dell R710 pobiera najmniej mocy 102W. Czyli o 60 mniej niż serwer HP. Drugie miejsce przypadło serwerowi Lenovo 142W. Pewnie z racji tego, że zainstalowane w nim procesory pracują wolniej i pobierają mniej mocy. przy pełnym 100% obciążeniu najmniej mocy pobiera komputer Lenovo. Drugie miejsce zajmuje serwer Dell, a trzecie HP. Należy pamiętać, że testy prowadzono na urządzeniach wyposażonych tylko w jeden zasilacz. Ważna uwaga dla użytkowników zainteresowanych dyskami twardymi. Warto wiedzieć, że kontroler RAID zainstalowany w serwerze HP Smart Array P410i wymieniał dane z dyskami SAS z szybkością 6 GBS, podczas gdy PRC PowerEd RAID kontroler model 6i znajdujący się w urządzeniu Dell oferował przepustowość 3 GBS, podobnie jak kontroler RAID pracujący w serwerze Lenovo. Kontrolery Dell i Lenovo można jednak modyfikować upgrade, tak aby pracowały z szybkością 6 GBS.